Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Jacek Rybicki, publicysta magazynu Solidarność i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Trwają walki o Kijów. Unia Europejska nakłada kolejny pakiet sankcji na Rosję bez SWIFT-a. My wracamy do sytuacji związanej z bandycką, trzeba mówić bandycką napaścią Rosji na Ukrainę. I pytanie najpierw do pana Szczepana Sakowicza. Jakie nastroje panują wśród firm, które inwestują w Polsce, współpracują z polskimi firmami? Pan dyrektor pracuje w środowisku bardzo międzynarodowym.
Na pewno nastroje są takie, że pracuje w naszej firmie część osób z Ukrainy, tak więc dla nas to jest ogromny szok i staramy się te osoby wspierać i mamy dosyć dużo konwersacji. Te osoby, część z nich w ogóle wzięła wolne wczoraj, ma swoje rodziny, martwi się, jak te rodziny przewieźć tutaj do Polski, tak więc jesteśmy z nimi, plus też w międzynarodowym środowisku są też pytania, bo Polska tak naprawdę jest tak naprawdę nie na linii frontu, ale bardzo blisko. Tak więc też wiele osób pyta mnie, jakie są nastroje, co o tym myślimy i jakby wszyscy widzą, że my jesteśmy o wiele bliżej niż Wielka Brytania, Irlandia czy inne kraje. Tak więc jest sporo rozmów i ludzie są ogólnie zmartwieni, plus też mamy klientów, którzy mają biura i agencje na Ukrainie, tak więc od razu pojawia się temat bezpieczeństwa danych i co się stanie, gdy bandycka Rosja wejdzie na terytorium, gdy przejmie terytorium Ukrainy, co z tymi danymi, czy one są zabezpieczone.
I do tego też wrócimy za moment, a jakie nastroje wśród polskich pracowników, to z kolei pytanie do publicysty pana Jacka Rybickiego. Czy to, co dzieje się na Ukrainie, wzbudza obawy ludzi związane z ich miejscami pracy? Bo tak jak mówimy, jeszcze to do nas może nie dociera, ale wojna pociąga za sobą kryzysy w gospodarkach, także w krajach, na których terenach ta wojna się nie toczy.
Czy ja myślę, że za wcześnie o tym mówić. Mamy do czynienia z tą napaścią od kilkudziesięciu godzin w zasadzie, więc pewnie na takie analizy przyjdzie czas. Oczywistym jest, że kryzys gospodarczy może pociągnąć za sobą także kryzys na rynku pracy i to wszystkich nas niepokoi. Natomiast tak jak mówię, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała i jakie będą te skutki na forum jakby gospodarki takich krajów, jak Polska, jak słusznie mój przedmówca zauważył, granicząca z krajem będącym w stanie wojny.
Mm-hmm. W nocy wyklarowały się kolejne sankcje wobec Rosji bez spodziewanego odcięcia od systemu SWIFT. Czy słusznie, że tego jeszcze nie zastosowano? Panów zdaniem, czy to jest taka broń ostateczna i świat Zachodu, Europy, Stanów, Kanady, Japonii czeka po prostu jeszcze na coś gorszego, żeby zastosować tą możliwość?
To znaczy, mówi się o tym, że odcięcie od systemu SWIFT jest taką bronią atomową i może być ona uruchomiona w ostateczności. Oczywiście należy zadać pytanie, co to znaczy ostateczność, prawda? Natomiast rozumiem też, że decyzją, że taka decyzja była spowodowana obawą o swoisty rykoszet, to znaczy o to, na ile odcięcie od systemu SWIFT uderzy także w gospodarki krajów Zachodu. Mówię, taka decyzja z jednej strony jest o tyle racjonalna, że zostawia jeszcze jakieś ruchy co do sankcji, natomiast oczywiście też może być odebrana przez reżim putinowski jako swoista słabość Zachodu. Zobaczymy. Z drugiej strony ja zastanawiam się, dlaczego nie użyto opcji pośredniej, to znaczy przede wszystkim zakazu czy ograniczenia wymiany rubla, bo to jest stosunkowo neutralne dla gospodarek zachodnich, a dla systemu finansowego Rosji byłoby, myślę, bardzo dotkliwe. Więc tutaj no to rzeczywiście należałoby zadać pytanie, dlaczego tej opcji nie użyto.
Z drugiej strony wiemy, że w Rosji już ci, którzy lubią nowoczesne technologie, nie mogą na przykład w sklepach płacić komórką, bo dzieje się to na przykład za pośrednictwem Google'a i takiej możliwości od dzisiaj Rosjanie nawet u siebie nie mają. I właśnie wracając jeszcze do tego systemu SWIFT, pytanie do pana Sakowicza. Odczułyby to też firmy polskie? Czy ma pan jakąś wiedzę, jak dużo firm z Rosjanami tych technologicznych współpracuje, no i które mogłyby się wtedy obawiać, że nie dostaną pieniędzy z tamtej strony za swoje usługi?
Myślę, że tak. Akurat moja firma nie współpracuje zbyt wiele z Rosją, ale to są oczywiście naczynia połączone, tak więc odcięci od SWIFT-a nie mogliby płacić za swoje usługi, a w dzisiejszych czasach większość firm ma tam kontrahentów, współpracowników, mnóstwo produktów, na przykład chmurowych czy innego rodzaju software. Tak naprawdę on bazuje na subskrypcji i na płaceniu miesięcznym czy rocznym, tak więc najzwyklej ucierpiałaby szersza ekonomia światowa, która jakiekolwiek usługi świadczy dla firm czy innych podmiotów, które mają bazę w Rosji.
Rosjanie są bardzo sprawni w dezinformacji, w wykorzystywaniu internetu do manipulacji, w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do cyberataków, które mogą paraliżować newralgiczne, ważne dla sprawnego działania państwa sektory. I tutaj podpytam, jakie skutki takie ataki mogłyby wyrządzić gospodarce? Ja nie mówię tutaj o polskiej gospodarce, żeby nikogo nie straszyć, ale w ogóle, co można takim cyberatakom zrobić, jak można wpłynąć na gospodarkę danego kraju, żebyśmy mogli słuchaczom zobrazować, jakie niebezpieczeństwa się za tym kryją?
Właśnie bardzo wiele i to jest taka broń, która jest dosyć skomplikowana i też połączona ze sobą. Na przykład jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, tak naprawdę po 2014, po podpisaniu porozumień mińskich, Rosjanie tylko zwiększyli zasięg swojej cyberwojny. Właśnie ataki Sandworm w 2015 wtedy tak naprawdę przejęli kontrolę nad częścią elektrowni do tego stopnia, że były firmy w sieci, że po prostu pracownik elektrowni siedział, myszką nie ruszał, a mu się coś ruszało na ekranie, wyłączając. Wtedy bodajże ćwierć miliona ludzi było bez prądu po tym ataku. Tak samo stacje uzdatniania wody. W momencie, gdy to jest tego typu wojna jak teraz, to tak naprawdę moim zdaniem te ataki osłabiają morale broniących się, bo gdy nagle przestaje działać elektrownia, czy przestają działać strony informacyjne, rządowe, czy przestaje działać bank, to wtedy tak naprawdę zwykli ludzie myślą, kurczę, przegraliśmy, dlatego że nasze państwo nie jest w stanie tych usług dla nas dalej świadczyć, ale też bardzo skutecznie łączą Rosjanie te ataki z dezinformacją i tak naprawdę straszeniem ludzi i dalszym osłabianiem morale, co mi osobiście się podoba. Wczoraj słyszałem bardzo ciekawy wywiad z kimś z Lwowa i on mówił o higienie informacyjnej, że to jest tak samo ważne jak schrony przed bombami. Ukraińcy bardzo fajnie przez tak naprawdę te ostatnie 8 lat ataków i różnego rodzaju dezinformacji i wpływu, co tu dużo mówić, GRU, bo to jest bardzo jasne, czyli ten rebrandowany KGB stoi za tym. Oni bardzo mają bardzo mocną komórkę do cyberataków. Podoba mi się to, że Ukraińcy naprawdę pilnują tego, żeby patrzeć na informacje z wiarygodnych źródeł i tak naprawdę nie siać paniki i nie osłabiać swojego morale w walce z wrogiem przez bazowanie na informacjach, które są rzetelne.
Jak my możemy się właśnie, bardzo proszę, pan Jacek Rybicki.
Znaczy, tak zwana cyberwojna może się odbywać na kilku poziomach, prawda? Bo pierwszy poziom to jest cyberwojna towarzysząca rzeczywistej wojnie. Dzisiaj wiadomo, że na polu walki stosuje się przecież mnóstwo urządzeń, które wykorzystują internet, wykorzystują sieć i które można w ten sposób zakłócać. Mówię o dronach, o komunikacji i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, czyli cyberwojna towarzysząca wojnie rzeczywistej. Druga to jest kwestia gospodarcza, o której mówił mój przedmówca, czyli zakłócanie rozmaitych instytucji czy firm gospodarczych. Elektrownia jest tutaj doskonałym przykładem. I trzecia rzecz wreszcie to są tak zwane fake newsy. No i ale do zakończenia.
Halo, halo. Coś nam zanika, pan Jacek. To pytanie do pana Szczepana. Jak w takim razie bronić się przed tym wszystkim? Jak zachować się właśnie to, co zrobić, żeby to morale zachować, żeby nie dać się tym informacjom zmanipulować?
Właśnie w ogóle to jest temat dosyć ciekawy, bo nie ma w ogóle żadnych konwencji na temat cyberwojny, tak jak jest, nie wiem, konwencja genewska i tak dalej. Ukraina, pomimo tego, żeby był pokój, powiedzmy fizycznie nie były odpalane rakiety, była ciągle atakowana przez ostatnie 8 lat, ale nie ma konwencji, które mówią, to była faktyczna wojna i możemy odpowiedzieć, nie wiem, czołgami. W każdym razie też jest dosyć ciekawe, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy Ukrainą, jeżeli chodzi o cyberataki, bo wszyscy jesteśmy otoczeni. Cyberatak może przyjść z każdej strony i tak naprawdę geografia nie ma żadnego znaczenia pod tym względem. Ale odpowiadając na pani pytanie, wydaje mi się, że to jest kwestia, znaczy dwie kwestie, kwestia ludzka, kwestia morale i kwestia jakby sprzętowa, informatyczna. No niestety, ale ciągle zbyt mało myślimy o cyberbezpieczeństwie. Ciągle firmy, my osobiście używamy zbyt słabych haseł, ciągle firmy mają mnóstwo starego oprogramowania, które jest nieaktualizowane, bo to kosztuje czas, bo to kosztuje pieniądze. Chmura, jak było wiele obaw, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo chmury, paradoksalnie jest o wiele bezpieczniejsza, bo pracują tam najlepsi ludzie, bo update'y i aktualizacje i te takie myślenie o bezpieczeństwie tak naprawdę jest całą częścią chmury, tak więc tak naprawdę wiele od nas zależy i zarówno jako osoby prywatne, jak i w naszych firmach od tego, jak często myślimy o tym, żeby zaprojektować systemy, żeby były bezpieczne, a nie kupić sobie nową aplikację, która nam zapewni bezpieczeństwo, bo nie zapewni, jeżeli mamy dziury w naszych systemach. A druga sprawa, jeżeli chodzi o ten czynnik ludzki, fake newsy i dezinformacja są ogromnym problemem tego świata i mierzą się z tym największe koncerny, Facebook, Google. Co z tym robić? Jak filtrować te informacje, jednocześnie nie zaburzając wolności słowa. I jest tym na pewno duży problem, dlatego też ta kwestia, o której wspomniałem, o tej higienie informacyjnej, żeby ufać tylko sprawdzonym informacjom, sprawdzonym źródłom, a nie tego, co nam proverbialnie, powiem, wskoczy dzisiaj na Facebooku, jest bardzo, bardzo ważne, żeby zachować zdrową psychikę i pozytywne nastawienie.
Mam nadzieję, że to przerwanie połączenia nie wynikało z elementów cyberwojny, ale już jestem. Chciałem jeszcze dodać jedną rzecz właśnie a propos fake newsów, bo myślę, że wczoraj mieliśmy do czynienia z rzeczą również w polskich portalach bezprecedensową, mianowicie większość portali informacyjnych zawiesiła możliwość komentowania pod informacjami z frontu, z wojny, uzasadniając to między innymi tym, że właśnie dzień wcześniej, tuż przed inwazją, przed napadem Rosji, o kilka tysięcy procent zwiększyła się ilość właśnie fake newsów, które miałyby jakoby uzasadniać atak rosyjski, i było to w oczywisty sposób kontrolowane czy szmuglowane przez
rosyjskich troli opłacanych.
Rosyjskich troli, tak. I stąd ta blokada. Myślę, że to powinno nam dać wszystkim do myślenia, żeby właśnie zarówno z informacji czerpanych z internetu, a szczególnie z komentarzy, nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. W tych analizach podawano, że aż miliony, tam bodaj 2 miliony ludzi właśnie odczytywało niejako te komentarze rosyjskich troli, które uzasadniały inwazję. No to pokazuje, że owa cyberwojna ma wiele twarzy i rzeczywiście trzeba być jej świadomym.
To ja podam jeszcze jeden przykład. Wczoraj przeglądając Facebooka byłam ciekawa opinii znajomych, co się dzieje na temat, co się dzieje na temat tego zbrodniczego ataku na Ukrainę. I ni z gruszki, ni z pietruszki pojawił się filmik młodego rosyjskiego wolontariusza ratującego pieska, który marzł, pozornie jakby niezwiązana z sytuacją informacja czy filmik, i ludzie się tam rozczulali nad tym filmikiem, a to jest ocieplanie wizerunku młodych Rosjan, którzy właśnie w tej chwili strzelają do cywili w Kijowie.
To jest bardzo ciekawy przykład tego powiedzmy wyższego poziomu wejścia na cyberwojnę. Dlatego, że przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat były takie ataki wprost, typu właśnie ten Sandworm na Ukrainie, były ataki mniej wprost na 2016 roku, na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wpływ na Brexit, był w 2017 atak ransomware na Ukrainę, ten NotPetya, który tak trochę rozszedł się po całym świecie i zaburzył działanie firm transportowych i innych. To były straty na poziomie setek milionów dolarów, bo tak naprawdę GRU nie miało żadnych skrupułów, wycelowało w Ukrainę, ale później ten ransomware po prostu się rozpropagował i rozszedł po całym świecie. Ale to, co pani mówi, jest bardzo interesujące, bo to jest nowy... To, co nam pokazuje YouTube czy inne firmy, czy inne portale, opiera się na uczeniu maszynowym i na algorytmach, które na podstawie pewnych naszych preferencji i na podstawie atrybutów niektórych filmów po prostu je pokazują i je promują. W tym momencie najnowszy trend w cyberatakach to jest wpływ na właśnie te algorytmy uczenia maszynowego. Po pierwsze na wpływanie i uczenie ich, żeby robiły pewne rzeczy, które nie są zgodne z tym, co dana firma chce osiągnąć, ale jeszcze inna na wykradanie algorytmów uczenia się maszynowego i używanie i na tej podstawie wychwytywanie ich słabości. Tak więc to był bardzo, wydaje się, taki niepozorny, ale to był tak naprawdę jeden z cyberataków. Po prostu pokazanie, jakby wykorzystanie algorytmu YouTube'a, żeby ten filmik został wypromowany i pokazał się dla jak największej ilości ludzi na świecie.
Także proszę Państwa, uważajmy na to, co oglądamy, na to, co czytamy. Nie wdawajmy się w dyskusje, które wzbudzają emocje, bo tym, którzy rozgrywają świat, właśnie o to chodzi, żeby zburzyć morale i żebyśmy przestali wierzyć w pewien porządek. No niestety, więcej już nie porozmawiamy. Chciałam jeszcze zapytać, czy kryzys na Ukrainie może oznaczać ostateczny koniec Nord Stream 2? Miejmy nadzieję, że będzie to właśnie oznaczało, ale pewnie do tego tematu jeszcze wrócę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jacek Rybicki, publicysta magazynu Solidarność, i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.